Prezydent zawetował ustawę dotyczącą pomocy Ukraińcom, którzy ponad 3 lata temu uciekali z ojczyzny przed wojną. To fatalna decyzja, komentuje koalicja rządząca. Karol Nawrocki uważa, że korekty wymagają m.in. zasady przyznawania świadczenia 800+, czy obejmowania opieką medyczną przyjezdnych. Ukraińcy mieszkający w Polsce obawiają się teraz o swój los.
W zamian za zawetowaną ustawę prezydent zamierza złożyć cały pakiet rozwiązań dotyczący nie tylko Ukraińców. Przykład: zmiana zasad nadawania obywatelstwa czy kary za nielegalne przekroczenie granicy. Sprawa jest jednak pilna, bo ustawa chroniąca tych, którzy uciekli do nas przed wojną, wygasa z końcem września, a wraz z nią podstawy prawne do funkcjonowania w Polsce, takie jak możliwość legalnego zatrudnienia. To cios nie tylko w Ukraińców. Brak odpowiednich przepisów może zaszkodzić też polskim pracodawcom zatrudniającym ukraińskich uchodźców. Mówi Oleksandr Pestrykow z Fundacji Ukraiński Dom.
Prawie 700 tysięcy Ukraińców pracuje w Polsce na podstawie tak zwanych powiadomień. Jeżeli na przykład do 1 października ustawy podpisane nie będzie, to te 700 tysięcy osób, które pracują, płacą składki ZUS, oni po prostu będą musieli w jakiś sposób inny załatwić legalność swojej pracy. To będą zezwolenia, które w robieniu których trwa.
Karol Nawrocki uważa, że sytuacja jest już inna niż ponad 3 lata temu, kiedy wybuchła wojna na Ukrainie. Podobnie jak inne są emocje społeczne. To, co nie podoba się w ustawie polskiemu prezydentowi, to zapisy dotyczące świadczenia 800+ i dostępu do opieki zdrowotnej w naszym kraju. Te przepisy nie są sprawiedliwe wobec Polaków, którzy muszą spełniać warunki, aby korzystać choćby z państwowej służby zdrowia. Nie są też sprawiedliwe wobec Ukraińców, którzy w Polsce pracują i płacą składki, argumentował Karol Nawrocki.
Jeśli spojrzymy na ochronę zdrowia i zobaczymy pewną preferencję Ukraińców względem Polaków i ochrona zdrowia, która przysługuje Ukraińcom niezależnie od tego, czy podejmują się pracy i czy odprowadzają składkę zdrowotną, czy nie, to stawia nas w sytuacji, w której obywatele państwa polskiego we własnym państwie, w Polsce, są traktowani gorzej niż nasi goście z Ukrainy.
Prezydenckie weto do ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy to osłabienie polskiego bezpieczeństwa, powiedział szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Z kolei minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski zauważył, że weto zakończy wsparcie dla przechowywania danych administracji ukraińskiej w bezpiecznym miejscu, ale też zabierze internet Starlink, który Polska dostarcza Ukrainie.
Decyzja pana prezydenta spowoduje, że nie będzie internetu, który dzięki systemom Starlink dostarczał taką możliwość komunikacji sieciowej społeczeństwu ukraińskiemu, ale jednocześnie nie będzie też wsparcia dla administracji skarbowej, która utrzymywała to funkcjonowanie Ukrainy od strony finansowej.
Aby zdążyć, Karol Nawrocki zapowiedział, że jego ministrowie będą pracować nad nowymi przepisami codziennie i o to samo zaapelował do parlamentarzystów. Na prowadzenie całego procesu legislacyjnego zostało 5 tygodni, a Senat zbierze się dopiero za miesiąc. Agata Król, Polskie Radio.
A przy naszych telefonach pierwsi goście, politycy, panowie Artur Łącki, poseł KO Platforma Obywatelska. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
I jest z nami także pan Ryszard Wilk, poseł Konfederacji. Kłaniamy się.
Dobry wieczór panom, dobry wieczór państwu.
Jak gorąca jest ta dyskusja po wecie prezydenta dotyczącym ustawy o pomocy Ukraińcom, świadczy wczorajsza wymiana zdań i właśnie dyskusja w Polsat News. Tam Witalij Mazurenko nazwał naszego prezydenta pachanem, a to słowo w rosyjskim slangu oznacza kryminalnego przywódcę. Prowadząca była oburzona, ale oburzeni byli także różni widzowie, także obserwatorzy. Poszły zawiadomienia do prokuratury w tej sprawie i trzeba powiedzieć, że Witalij Mazurenko stracił stanowisko w Obserwatorze Międzynarodowym po tej wypowiedzi o Karolu Nawrockim. Ale panów chcę zapytać o to, czy ta decyzja prezydenta, zawetowanie ustawy dotyczącej pomocy Ukraińcom, przyniesie Polsce pozytywne czy negatywne skutki. Pan poseł Artur Łącki.
Najpierw trzeba powiedzieć jedną rzecz, że pan prezydent Nawrocki nie wetuje ustawy po to, żeby coś zrobić lub czegoś nie zrobić. I on wetuje je tylko w jednym podstawowym celu. To jest po to, żeby utrudnić pracę, a w konsekwencji doprowadzić do upadku rządu pana Donalda Tuska. Nie interesuje go ilość Ukraińców, ilość polskich przedsiębiorców. Ma jeden cel, czyli doprowadzić do upadku rządu pana Donalda Tuska i będzie to robił. Także to nie ma żadnego znaczenia, co mu ktoś powie, co ktoś o nim powie. Pan prezydent Nawrocki będzie właśnie dokładnie taką rolę spełniał. Proszę jeszcze pamiętać o tym, że nie tylko tą ustawę zawetował. Na przykład zawetował ustawę o podwyższeniu akcyzy na alkohol, zawetował ustawę, co jest po prostu kuriozum deregulacyjną, która miała spowodować zmniejszenie kar dla przedsiębiorców, którzy pomylą się w swoim zeznaniu, jakimś tam zeznaniu podatkowym. Przedsiębiorcy to jest jedyna społeczna grupa w Polsce, która za pomyłkę jest karana strasznymi karami. Od potężnej grzywny po karę więzienia. Wszyscy inni mają prawo się w Polsce pomylić w związku z wykonywanym swoim zawodem. Nie mają prawa się pomylić tylko i wyłącznie przedsiębiorcy. I to też również zawetował pan prezydent.
Ale wróćmy do skutków tego weta, o którym chcielibyśmy rozmawiać.
Wracając do tej ustawy, trzeba też powiedzieć społeczeństwu, żeby społeczeństwo wiedziało jasno. Ta ustawa, ja jestem prowadzący tej ustawy, zamienia komisji. Ta ustawa miała obowiązywać tylko do marca przyszłego roku. Na krótki okres. Po to, żeby przez ten czas wypracować nowe zasady przyjmowania Ukraińców w Polsce. Więc po co było ją wetować, żeby wprowadzić swoje zasady? Trzeba było ją podpisać i z rządem rozmawiać na temat jej zmiany, żeby wprowadzić nową ustawę w marcu, bo ona w marcu kończyłaby swoje obowiązywanie, takie jak pan prezydent chce czy nie chce. Tylko tego nikt nie mówi, bo panu prezydentowi po prostu na tym nie zależy. On nie ma na zamiaru wetować coś, co jest niezgodne według niego z prawem, czy niezgodne z logiką, czy z etyką, tylko to, co powiedziałem, po to, żeby taką robić pełzający zamach stanu w ten sposób. No, proszę pamiętać, podstawowa sprawa. Ta ustawa i tak już zaostrzyła wydawanie 800+ dla Ukraińców, które jest związane z obowiązkiem szkolnym w Polsce. Żadne dzieci, które nie chodzą do polskiej szkoły, nie otrzymują 800+. Ta ustawa, przed tą ustawą rozmawialiśmy już o tym, że trzeba będzie, mówił o tym pan wicepremier Kosiniak-Kamysz, mówił o tym pan prezydent Warszawy Trzaskowski, że trzeba będzie pewnie zrobić to, żeby doprowadzić do sytuacji takiej, że będą pobierać 800+, tylko ci, którzy pracują, płacą podatki w Polsce. Ale był do tego czas od października do marca, żeby przez te 5 miesięcy dobrze to przygotować, zgodnie z tym, co chce rząd, z tym, co chce Sejm i Kancelaria Prezydenta, po to, żeby w marcu przedstawić Sejmowi bardzo dobrą ustawę. Ale nie. Pan prezydent będzie wetował tylko po to, żeby właśnie zaszkodzić rządowi, zaszkodzić Polsce, zaszkodzić Polakom. Proszę jedną rzecz sobie, nie wiem jak na to właśnie Konfederacja zareaguje. Przecież teraz do końca, pod koniec września, od 1 października, wszyscy Ukraińcy, którzy są w Polsce na podstawie tej właśnie ustawy, będą w Polsce nielegalnie. Czyli policja od tego czasu powinna wszystkich ich wyłapywać i deportować, no bo są nielegalni. Ci Ukraińcy, kilkaset tysięcy z nich pracuje legalnie w Polsce w dużych, mniejszych, większych, malutkich polskich rodzinnych firmach. Przecież te firmy za chwilę stracą swoich pracowników, stracą możliwości zarobkowania. To dokładnie będzie taki sam lockdown, jak zrobił PiS za czasów...
No i oddajmy, panie pośle, głos panu posłowi Ryszardowi Wilkowi. Ja tylko podam informację z Banku Gospodarstwa Krajowego. 2025 marzec, to są informacje za ubiegły rok. Wpływ napływu migrantów na polską gospodarkę, z Ukrainy migrantów. Podsumowanie stanu wiedzy. Wynika z niego, że wpływy do budżetu państwa od migrantów z Ukrainy w 2024 roku wynosiły ponad 15 miliardów złotych. To 5 razy więcej niż kwota świadczeń 800+ wypłaconych tej grupie. I teraz opinia w sprawie tego weta pana posła Ryszarda Wilka.
Tutaj jeżeli chodzi o wpływ na przedsiębiorstwa, to faktycznie może, ale nie musi być negatywny, ponieważ to jest bardzo krótki okres czasu, ale trzeba będzie stanąć na głowie, żeby tym, którzy pracują, to zalegalizować ich pobyt. To będzie trudne, bo to faktycznie trochę trwa, ale trzeba będzie w ten sposób zagrać. Natomiast nie mogę się tutaj zgodzić z tym, że to weto było wycelowane w to, żeby w jakikolwiek sposób próbować obalić rząd Donalda Tuska. Mamy już prawie 2 lata rządów obecnej ekipy i to nie jest pierwszy raz, kiedy ta ustawa jest przedłużana. Ona jest drugi raz już przedłużana, była wcześniej przedłużana w zeszłym roku i ona jest wycelowana pod tym kątem, żeby zadbać o interes Polaków. My już od 2022 roku mówimy o tym, że dochodzi do wielu nadużyć, jeżeli chodzi o 800+, a szczególnie jeżeli chodzi o dostęp do opieki zdrowotnej. Pierwsza sprawa, jeżeli chodzi o 800+, to mieliśmy wiele sygnałów, że dochodzi do tak zwanej turystyki zasiłkowej, czyli polega to na tym, że osoby z Ukrainy, nawet nie przebywające na terytorium Polski, pobierały u nas zasiłki, bo przyjeżdżali do nas, rejestrowali się, wracali do siebie na Ukrainę i później wysyłali kurierów z kartami do bankomatów, którzy te pieniądze im wybierali. O tym alarmował prezydent Przemyśla Wojciech Bakun, burmistrzowie Ustrzyk Dolnych i innych miast. Obowiązek szkolny częściowo tylko poprawił sytuację, bo dalej dochodzi do tego, że ludzie zapisują dzieci do szkoły fikcyjnie tylko po to, żeby pobierać nadal te zasiłki. Więc jest to wielce niesprawiedliwe, żebyśmy te zasiłki eksportowali gdzieś za granicę. Druga sprawa to jest dostęp do opieki zdrowotnej. My w zeszłym roku składaliśmy poprawkę do tej specustawy, żeby wyrzucić stamtąd bezpłatny dostęp do opieki zdrowotnej, posiadając tylko i wyłącznie status UKR. I 24 lipca znowu składaliśmy tę poprawkę i znowu ona nie spotkała się z poparciem kogokolwiek w Sejmie. Bo tutaj trzeba zwrócić uwagę na to, że Polak, jeżeli chce się udać do lekarza, musi mieć tytuł ubezpieczenia, czyli opłacaną składkę. Musi pracować na umowie o pracę, zleceniu, mieć własną działalność gospodarczą lub być zarejestrowany w Urzędzie Pracy. Ukraińcy nie. I jest to niesprawiedliwe, że dosypujemy tyle w cudzysłowie klientów, co wydłuża znacząco kolejki, a oni nie partycypują w kosztach utrzymania. Mamy gigantyczną dziurę w NFZ-cie i nie widzimy powodu jako Konfederacja, żeby na barkach polskiego podatnika spoczywało leczenie innego narodu. Więc to weto prezydenta jest dobrym wetem, ponieważ mamy bardzo duży problem, jeżeli chodzi o finanse publiczne. Mamy rekordowy deficyt budżetowy i trzeba szukać oszczędności wszędzie, gdzie się tylko da. Szczególnie w takich materiach, gdzie jest niesprawiedliwe traktowanie Polaków względem innego narodu. Więc cieszę się, że w końcu ktoś tupnął na to nogą, dostrzegł problem, bo przy głosowaniu tej ustawy 24 lipca również Prawo i Sprawiedliwość się wstrzymało od głosu. Nie miało zdania w tej sprawie. Konfederacja była prawie jedynym, bo Konfederacja Korony Polskiej była przeciwko, Konfederacja, czyli my byliśmy przeciwko, jeden republikanin i uwaga, 2 posłów z Prawa i Sprawiedliwości było tylko przeciwko tej ustawie.
Panie pośle, a co pan na ten argument, że Ukraińcy są w stanie wojny, toczą walkę także z naszym wrogiem, ponoszą straty, praktycznie codziennie mamy informacje o rannych i zabitych, no i czy w takim razie nie powinni być jednak traktowani inaczej niż wszyscy inni obcokrajowcy, którzy pojawiają się w Polsce?
Nie powinni być. Polska i tak jest narodem bardzo gościnnym. Pomogliśmy najbardziej z wszystkich krajów, otwierając swoje granice, przyjmując wielu Ukraińców pod swój dach, oferując im schronienie, pracę, pomoc militarną i nie tylko. Natomiast tu mówimy o zupełnie innych kategoriach. Jest takie powiedzenie, że okazja czyni złodzieja, czy okazja czyni tego, który nadużywa. I tutaj dokładnie to nie jest wina Ukraińców, że oni z tego korzystają. To jest wina naszych legislatorów, że otworzyliśmy taką furtkę, bo jeżeli my byśmy mieli możliwość leczenia się za darmo w Niemczech, to też byśmy tam jeździli, czy kupować leki refundowane. Więc nie widzę tutaj powodu, żeby szczególnie w trudnej sytuacji, w jakiej znajdują się Polacy finansowej, teraz, żeby dźwigali na swoich barkach ten ciężar. Tutaj bardzo ważna sprawa. Ja nie jestem przeciwko Ukraińcom. Ja widzę pozytywny wpływ, jaki oni mają na gospodarkę. Ja widzę pozytywny wpływ wielu ludzi, którzy nawet przed wojną przyjechali, pracują tutaj, asymilują się, wychowują swoje dzieci w polskich szkołach jak najbardziej. Tym bardziej, że są nam bliscy kulturowo. Natomiast nie może dochodzić do takich sytuacji, gdzie te zasiłki czy ta opieka zdrowotna jest wykorzystywana w tak niewłaściwy sposób, który tutaj był wspomniany. Szczególnie, że widzimy tutaj różne podejście, czy 2 różne podejścia, jeżeli chodzi o dostęp do opieki zdrowotnej, jeżeli chodzi o Polaków i o Ukraińców. I tutaj prezydent ma rację, mówiąc z tym, że no nie mogą być Polacy gorzej traktowani niż inna nacja w swoim własnym domu.
No i teraz chcę panów zapytać o kwestie, które poruszył pan prezydent, mówiąc o swoim wecie i o swojej inicjatywie ustawodawczej. Powiedział mianowicie o tym, że będą zmiany, gdy chodzi o przyznawanie polskiego obywatelstwa. Nie 3 lata, a aż 10 lat trzeba będzie się ubiegać o takie obywatelstwo. Pan Artur Łącki, jak pan to ocenia, panie pośle?
Panie dyrektorze, trochę się odniosę jeszcze do tego, co mówił mój przedmówca, pan poseł Wilk. Nie zgodzę się z pewnymi kwestiami, panie pośle. Nie tylko same zapisanie dziecka do szkoły powoduje to, że matka czy ktokolwiek będzie odbierał 800+, ale faktyczna nauka w tej szkole. Więc to jest też zapisane. Jeśli wiadomo, że dziecko zapisało się, tylko nie chodzi, to nie ma wypłaty 800+. A teraz weźmy jedną kwestię, którą pan redaktor podjął, ale jakby tak troszeczkę nie za głęboko. Zacznijmy od tego. Jaką armię ma i ile kosztuje armia polska? Co mamy na uzbrojeniu? A więc mamy, i zaraz powiem dlaczego, mamy hajmarsy, które pan Błaszczak zakupił, tylko nie mamy do tych hajmarsów kodów, czyli jeśli nie daj Bóg, Rosja do nas napadnie, będziemy dzwonili w nocy do jakiegoś amerykańskiego pułkownika, generała. Nie daj Bóg, będzie to potomek migrantów z Rosji, po to, żeby nam dał te kody i możemy tych kodów nie dostać. Kupiliśmy K-9 i czołgi z Korei, tylko zapomnieliśmy o zakupieniu czy produkcji amunicji 155 mm do tych armatochałupic. I jeszcze tak wiele. I kupiliśmy samolot F-50 i tutaj już w ogóle kupił je pan minister Błaszczak, tylko zapomniał kupić całkowicie uzbrojenie do tych samolotów.
Co to ma wspólnego z Ukrainą?
A teraz mamy jedną naprawdę silną broń w Polsce, czy polską broń, i pewnie zaraz zacznie się hejt, jak to powiem. Mamy armię ukraińską, która walczy za nas w Ukrainie. Walczy za nas w Ukrainie. I to, co my pomagamy Ukraińcom, to jest kropla w morzu tego, o który oni walczą. To jest kropla w morzu tego, który byśmy musieli włożyć w naszą armię, żebyśmy teraz mogli stanąć oko w oko z Ukraińcami. I teraz trzeba wziąć to pod uwagę. Ci ludzie, no to jest slogan powtarzany cały czas, ale to trzeba o tym mówić. Ci ludzie, jakby nie patrzeć, walczą również za nas. I ta ustawa to była taka pomoc również dla nich, która nas naprawdę niewiele kosztuje, dlatego że sam pan powiedział, więcej Ukraińcy wyprodukowali PKB w Polsce, niż my im daliśmy. Oczywiście trzeba pewne rzeczy uszczelnić, trzeba pewne rzeczy zmienić, ale nie w taki sposób, który skłóca nas całkowicie z Ukraińcami. No wczorajszy nie pochwalam, bardzo dobrze, że poniósł konsekwencje tego, co powiedział, ale niestety tak się zacznie dziać, że zaczniemy się kłócić z Ukraińcami i będziemy znowu otoczeni ludźmi czy krajami, którzy niekoniecznie chcieliby z nami współpracować. Mówię o tym i jeszcze raz powtarzam. Ustawa miała być tylko do marca. Można było przez 5 miesięcy naprawdę siąść do stołu rozmów, wszystkie partie i kompromisowo zrobić dobrą ustawę, którą by wszyscy, dla wszystkich byłaby dobra, którą by wszyscy poparli. Ale nie. Lepiej to wszystko wywalić w powietrze, żeby stało się to, co się stało i żeby się działo to, co się dzieje. Po prostu nie będę nadal przy tym, że niestety pana prezydenta nie interesują żadne konsekwencje, nie interesuje go, co będzie, jaki będzie odbiór tego na świecie.
I panie pośle, to poproszę
jaki
jeszcze.
Jaki będzie odbiór
kwestia Polski. Obywatelstwa.
Kwestia obywatelstwa w Polsce to nie jest prawda, że po 3 latach można to obywatelstwo dostać. Nikomu się nie udało. Mniej więcej średni okres otrzymania obywatelstwa w Polsce jest 5 lat. Ale oczywiście
można. Ale ma być 10, tak chce prezydent.
Wie pan, no dobrze, no jeśli się większość sejmowa zgodzi o to, na to, żeby było 10, to niech będzie 10. Tylko cały czas mówię o tym, że nie w taki sposób. Od tego jest rząd, od tego jest Sejm, a nie weto prezydenta. Nie weto prezydenta ma zmieniać, nie weto prezydenta ma tworzyć prawo w Polsce, tylko ustawy sejmowe i ustawy rządowe, które do tego Sejmu, nawet ustawy pana prezydenta, ale nie weto prezydenta. Bo to jest próba pełzającego zamachu stanu.
No i pan poseł Ryszard Wilk, jak pan się odnosi i do słów pana posła Łąckiego, i do tego mojego pytania dotyczącego i zapowiedzi prezydenta, że będzie jego inicjatywa, żeby o obywatelstwo polskie trzeba było się starać 3, nie 3, nie 5, a 10 lat?
To zaczynając od odpowiedzi na to, co powiedział pan Wąski, mówi tutaj cały czas, że weto prezydenckie było złe, dajmy 5 miesięcy na to, żeby tutaj dopracować to przedłużenie pomocy i tak dalej, i tak dalej. Panie pośle, było 2 lata na to, żeby to dopracować. My dwukrotnie składaliśmy poprawki. Na przykład, no prawie 2 lata mieliśmy i składaliśmy poprawki na temat co do tego, żeby wyrównać dostęp do opieki zdrowotnej, żeby usprawiedliwie. Dajmy dostęp do opieki zdrowotnej tym, którzy płacą za siebie składki. I to się za każdym razem odbijało od ściany.
Proszę nie opowiadać.
Ale mają dostęp darmowy do... No to nie jest kit, bo dzwonią do NFZ-u. Mają ludzie, którzy nie pracują... Mają, proszę pana, mają dostęp ludzie, którzy w żaden sposób nie mają płaconej składki, tylko mają status UKR. Proszę to skonsultować w NFZ-cie. Kolejna sprawa, 800+, które zawetował prezydent Nawrocki, będzie dotyczyło tylko osób, które nie pracują. Więc osoby, które pracują, wygenerują to 15 miliardów dochodu. To jest 78% Ukraińców. To jest większość. To oni nie ucierpią, ponieważ dalej będą mogli pobierać 800.
Jaka będzie konsekwencja tego weta? Proszę Polakom powiedzieć, jaka będzie konsekwencja weta. Proszę jeszcze powiedzieć o tym, że właśnie teraz ta ustawa trafiła do konsultacji społecznych. Dzisiaj pan minister Boguski, były wojewoda, próbował wycofać ją z konsultacji społecznych. Tego się już nie da zrobić, bo takie jest prawo w Polsce. Spowoduje to, że nikt nie zdąży, że na koniec września ci ludzie staną się nielegalnymi ludźmi, nielegalnie przebywającymi w Polsce. Nie zdawali sobie z tego sprawy, co robią panowie ministrowie od Boguckiego. Przecież tam jest pan Szefernaker, ten, który pierwszy tą ustawę zrobił. Oczywiście, że sobie zdawali sobie sprawę, że skomplikują życie Polek, Polakom, skomplikują życie urzędom i właściwie zrobią około 1 miliona ludzi nielegalnych w Polsce. Wiedzieli o tym, co robią i zgadzali się na to, że to robią.
Czas pokaże, natomiast dobrze, że ktoś w tak radykalny sposób zareagował na to, co się spotykało za każdym razem z oporem wśród większości sejmowej, więc dobrze, że ktoś tak wskazał na to dobrze, bo ja naprawdę nie widzę tego, w jaki sposób na przykład jeżeli ktoś bezpłatnie leczy sobie zęby w Polsce, ma to wpłynąć na to, że front tam będzie bardziej utrzymany przez Ukraińców. To jest jedna sprawa. Druga sprawa to, że Ukraińcy bez praktycznie żadnych dokumentów, bez pozwoleń mogą wjeżdżać do Polski, to też spowodowało to, że jest dużo osób, które po prostu zdezertowało z Ukrainy i zamiast bronić tam swojej ojczyzny, to teraz przebywają w Polsce i Ukraina ma gigantyczne problemy z kadrami, które ma teraz wysyłać na front, bo tych ludzi tam po prostu nie ma. Jeżeli chodzi o przedłużenie ubiegania się o obywatelstwo, to wydaje mi się, że to jest krok w dobrym kierunku. Mieliśmy wiele incydentów różnego typu z obywatelami Ukrainy i wydaje się, że przedłużenie tego okresu będzie lepsze ku temu, żeby ci ludzie się tutaj zasymilowali, poznali bliżej naszą kulturę, poznali wspólną historię naszą, która była bardzo gorąca, bardzo burzliwa, natomiast musimy w końcu tę kość niezgody jakoś zakopać. Oni muszą wiedzieć, jak wyglądała prawda wołyńska, ponieważ u nich historia jest inaczej przedstawiana i wydaje się, że po 10 latach ci ludzie dadzą dużo większą rękojmię, żeby tutaj czuć się Polakami i zasymilować się, wychować swoje dzieci w polskich szkołach i wtedy będzie lepiej przyznać takiemu człowiekowi obywatelstwo, bo pamiętajmy o tym, że oni też wtedy będą mieli prawa wyborcze. Więc lepiej taki człowiek, który jest bardziej zżyty z krajem przez ten wydłużony okres, który będzie do obywatelstwa, to da rękojmię do tego, że no nie będziemy mieli żadnych niespodzianek. Tym bardziej, że tych ludzi prawdopodobnie będzie bardzo dużo.
Panowie, bardzo dziękuję za tę dyskusję. Pan Ryszard Wilk, poseł Konfederacji. Pozdrawiamy, dziękujemy.
Bardzo dziękuję.
I pan Artur Łącki, poseł Koalicja Obywatelska, Platforma Obywatelska. Do usłyszenia.
Paniasie.
Do usłyszenia, bardzo dziękuję.
Dziękujemy. A w naszym studiu gość, pan Henryk Kołodziej, konsul honorowy Ukrainy w Szczecinie. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
I przy naszym telefonie pan Paweł Zdziarski, dziennikarz i działacz społeczny, autor książek, prezes Stowarzyszenia Wspólnota i Pamięć. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, kłaniam się.
Zacznę od pana konsula. Proszę powiedzieć po tym wecie prezydenckim, jakie odbiera pan sygnały, informacje od Ukraińców, którzy mieszkają i pracują w Szczecinie i tutaj na Pomorzu Zachodnim?
Dobry wieczór państwu, dobry wieczór moim przedmówcom. Witam serdecznie i powiem tak. Od momentu, gdy usłyszałem o wecie pana prezydenta, w istocie jako Ukrainiec i 19 lat jestem konsulem honorowym i pamiętam dzień, w którym przyjechali pierwsi uchodźcy, obydwaj panowie posłowie mają trochę racji. Tylko tyle, że jeśli jest stypa, a naród ukraiński jest w trudnej sytuacji, to wchodzi ktoś z orkiestrą, dętą i z bębnami i mówi, będziemy się bawili teraz. Tak mniej więcej odczuli to Ukraińcy. Ja już od wczoraj poszedłem spać chyba gdzieś w 2:30, dlatego że nauczyciele w szkołach podstawowych, z przedszkoli, ludzie świadomi, na ogół z wyższym wykształceniem, już od Polaków posłyszeli, że słuchaj, 1 września to właściwie to nie wiadomo, czy to ty powinnaś przychodzić do pracy, dlatego że i tak nie będziesz tutaj legalnie, no bo nie będziesz do 30 września. A więc panika już zapanowała, jeśli chodzi o bezpośrednie odczucie tych, którzy tutaj są. Natomiast ja osobiście myślę, że on to posłyszy. Jestem zaszokowany postawą naszego byłego pana wojewody, pana Boguckiego, który ze mną pracował tutaj, zna zagadnienie. I zapytam się tak.
Jest szefem kancelarii prezydenta, trzeba przypomnieć.
Jest szefem kancelarii prezydenta, jest prawnikiem. Zawsze miałem wrażenie, że jesteśmy zaprzyjaźnieni, że rozumiemy te problemy, że rozmawialiśmy o Iranie, o armii Andersa, rozmawialiśmy o tym, jak podzielono Polskę, a Polacy się jeszcze kłócili w rządzie londyńskim, że to nie są takie oczywiste sprawy i obecnie dla Ukraińców też. Natomiast zapytam się, już w tej chwili chyba obydwaj posłowie nie są...
Nie, już się rozłączyli. Tak.
Rozłączyli. Co zrobić z chorym? Nieważne, czy to kobieta, czy mężczyzna. Ja byłem chory onkologicznie i spotykałem kobiety leżące tutaj na Szałowskiej, na Golęcinie. Co zrobić z taką kobietą, która ma po 70, jest chora, ma raka. I no to nie ma mowy o pracy. I ma status UKR. Czy ją w tej chwili już wyrzucić z leczenia? Co z nią zrobić? A więc... Teoretycznie i praktycznie obydwaj panowie mieli rację. Uważam, że nasz rząd obecny, ale i poprzedni do końca przed wyborami, ale obecny stanowczo za powoli to działał.
Nasz, ale tu w Polsce.
Tak, w Polsce, gdyż ten problem już narastał wcześniej i to przedłużanie tak ad hoc ustawy to doprowadziło do tego, że radykalne środowiska się uaktywniły. I z kolei uważam, że jeśli 2,7% PKB wyrabiają Ukraińcy i 15 miliardów, a 3 miliardy nas kosztują...
800 plus.
Tak, za te 800 plus, to gdybyśmy się jeszcze pomylili o 2 miliardy na koszty leczenia, to i tak mamy 3 razy więcej przychodu od straty. Wobec tego robienie w tej chwili i drugie łączenie sprawy pobytu Ukraińców, czyli zostawienie ich dokładnie na lodzie. W momencie, kiedy 30 stopni na dworzu, Ukraińcy są na lodzie, są przestraszeni, nie wiedzą co robić. Czy pan poseł Wilk był kiedyś w urzędzie wojewódzkim, na przykład w Szczecinie, że na kartę tymczasowego pobytu się czeka właściwie średnio chyba 2 lata? Moi robotnicy też tak czekają. Wobec tego tam jest dopiero w tej chwili zaczął się cyrk i po prostu te służby są na tyle niewydajne, że nie będą w stanie, choćby jak się bardzo starały, żeby w jakiś sposób zalegalizować pobyt. Wobec tego nieprzemyślane weto w nieodpowiednim momencie podane, bo to, że trzeba uszczelnić i to, że trzeba sprawiedliwie dzielić coś, czego i tak brakuje, to się wszyscy zgadzamy. Ale ja powiem, jeśli już jestem przy głosie, w Szczecinie tak naprawdę poprzedni Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, teraz tak Centrum Integracji Cudzoziemców, to też strach tego używać, bo już jestem tak opotografowany przez pewne ugrupowania, że śmieją się niektórzy, że ma więcej zdjęć w niektórych ugrupowaniach niż od ślubnych więcej. Stąd też to nie jest takie proste. Kobieta, która wychowuje swoje 2 dzieci, 3 dziecko ma z Chersonia, bo wzięła z ulicy. Mąż z 1 małżeństwa zginął. Mąż z 2 małżeństwa zaginął i nie wie, gdzie jest. I syn z 1 małżeństwa walczy. A ona ma tutaj w sumie 3 dzieci, jedno jest nie jej. Stara się dorobić. Można jej zabrać 800 plus? Oczywiście, że można. I pójdzie żebrać? To nie jest takie oczywiste, bo jeśli nawet pod mostem ktoś jest, to trzeba ze względów humanitarnych mu pomagać. Wobec tego sposób załatwienia. I nie czepiam się treści. Ja nie jestem ustawodawcą, ale forma załatwienia jest, uważam, skandaliczna i nieprzemyślana. Myślę sobie, że posłyszy mnie pan poseł Bogucki, że ja jestem praktykiem tutaj. Ja nie jestem konsulem, który jako ekscelencja staje na scenie. Ja jestem pracującym człowiekiem, pracuję na co dzień, pracuję ze wszystkimi organizacjami pomocowymi i gdyby nie Caritas obecnie, Szczeciński, który jest bardzo aktywny, ale Koszaliński też. Ja mam w Koszalinie pomoc Darłowo, pod Białymborem. Ja znam te ośrodki, gdzie niestety umierający Ukraińcy tam leżą.
I gdyby nie Caritas, to co?
To po prostu ci ludzie zostaliby na ulicy. Bo tak naprawdę luki prawne, a drugie, skąd by miały te pieniądze płynąć? Wobec tego rzeczywiście potrzeba reformy, także nawet w tej części, co mówił poseł Wilk. Istniała, istnieje, ale nie w ten sposób.
Zatrzymajmy się tutaj, panie konsulu, bo jest z nami, przypomnę, pan Paweł Zdziarski, dziennikarz i działacz społeczny, autor książek, prezes Stowarzyszenia Wspólnota i Pamięć. Jak pan przyjął weto prezydenta Karola Nawrockiego?
Szanowni państwo, chciałem powiedzieć, że rzeczywiście jest to bardzo gorący temat. Ja akurat przyjąłem to weto i wiadomość o decyzji pana prezydenta w zupełnie inny sposób. Poczytuję to jako realizację programu wyborczego. Pan prezydent wielokrotnie używał w swojej kampanii wyborczej właśnie hasła po pierwsze Polska, po pierwsze Polacy. I myślę, że tutaj wiele osób liczyło na właśnie taką decyzję i na spełnienie tego zobowiązania, bo tak poczytujemy to hasło. W związku z tym w moim przekonaniu ta decyzja nie mogła być inna. Myślę, że tutaj dochodzi do wielu błędnych interpretacji, do postrzegania decyzji pana prezydenta jako antyukraińskiej, jako jakiejś wymierzonej w rząd. Tymczasem, no niestety, jest wiele problemów, z którymi mierzymy się jako Polacy. I tutaj mam na myśli chociażby problemy ekonomiczne. Ja myślę, że ta kwota 5 miliardów jest tutaj wspomniana przez pana konsula, jest jednak niedoszacowana i myślę, że temat jest o wiele bardziej złożony. Pan konsul też był uprzejmy powiedzieć o skandalu. Ja też chciałem powiedzieć bardziej o działce, którą bardziej się zajmuję niż kwestiami ekonomicznymi, mianowicie polityką historyczną. Bardzo jestem wdzięczny panu prezydentowi za to, że nie tylko tą kwestią właśnie tutaj ekonomiczną, kwestią socjalną zajął się, ale również właśnie dotknął bardzo ważnego i bardzo drażliwego.
No właśnie, bo jak się wyraził, wejdę panu słowo, panie tak. Pawle, zaproponował taką ustawę, której będzie zakaz promowania, jak to się wyraził, banderyzmu.
Ja właśnie tego zmierzam, dlatego że jest projekt w Sejmie, on trafił do zamrażarki kilka miesięcy temu, no i nie wciąż jest wiele też oddolnych inicjatyw w tej kwestii. Natomiast ja chciałbym powiedzieć o tym, że skandalem są ataki ze strony ukraińskiej na pana prezydenta. Nie tylko ta wypowiedź, która padła ze strony pana Mazurenko na antenie Polsatu, ale chciałem przywołać jeszcze gorszą wypowiedź byłego wiceszefa ukraińskiego IPN-u, który porównał pana prezydenta Karola Nawrockiego do Adolfa Hitlera. No jeżeli kogoś tutaj należy porównywać do Adolfa Hitlera, to oczywiście albo Stepana Bandery, albo jeszcze bardziej Romana Szuchewicza, bezpośrednio zaangażowanego w ludobójstwo na narodzie polskim. A więc warto wspomnieć też o tej kwestii historycznej, za co jestem jeszcze raz, chciałem to podwiedzić, bardzo wdzięczny panu prezydentowi.
I w pełni pan popiera to, co prezydent postuluje, wejdę panu w słowo, panie Pawle, żeby po prostu zrównać symbole związane z banderowcami, z organizacją ukraińskich nacjonalistów, z symbolami niemieckiego nazizmu, narodowego socjalizmu i komunizmu.
Tak jest. No ja myślę, że tutaj nie ma żadnej wątpliwości, dlatego że tak samo jak nie ma żadnej wątpliwości, jeżeli chodzi o postawę pana prezydenta trudno przypisywać mu, jak to niestety ma miejsce w mediach szeroko pojętych lewicowo-liberalnych w ostatnich dniach, przypisywanie jakichś sympatii prorosyjskich panu prezydentowi, który jest, przypomnę,
To jest
rzeczywiście skandal w taki sposób stawiać sprawy. Przypomnę, że jeszcze jako szef IPN-u Karol Nawrocki, jego decyzją i decyzją w ogóle IPN-u były burzone i są burzone sowieckie pomniki na terenie Polski, a więc pan prezydent jest w tym wszystkim stały, jest w tym wszystkim konsekwentny. To znaczy tak samo jak i niemiecki nazizm, jak i sowiecki komunizm i tak samo jak popieranie agresji Rosji na Ukrainę, taki powinno być penalizowane.
Panie Pawle, ale z drugiej strony doczekaliśmy się wreszcie, po wielu miesiącach, latach starań, zaczęły się ekshumacje pod koniec ubiegłego roku, a 6 września odbędzie się pochówek polskich ofiar rzezi wołyńskiej, wieś Późniki. To chyba dobry sygnał, że ta strona ukraińska jednak otworzyła się na te nasze argumenty, na te nasze postulaty. Ja przypomnę, że o wiele wcześniej, już lata wcześniej, Niemcy mogli ekshumować niemieckich żołnierzy Wehrmachtu, którzy zginęli gdzieś na Ukrainie, a my nie mogliśmy. A teraz już te ekshumacje ruszają.
Ruszają, natomiast jest to wymiar punktowy, a nie taki szeroki, jak byśmy się spodziewali, tego byśmy oczekiwali. Nie tylko środowiska kresowe, nie tylko rodziny ofiar, ale myślę wszyscy polscy patrioci, wszyscy, którym na sercu leży ta sprawa i po prostu prawda historyczna, pamięć ofiar, dlatego że mamy do czynienia tak naprawdę z jednym konkretem. I nie bagatelizuję tego, bo rzeczywiście 42 ofiary, 42 ciała Polaków w Późnikach to jest konkret. Natomiast z tego co wiem, i tak jeszcze w samych Późnikach znacznie więcej ofiar prawdopodobnie powinno być znalezionych. Natomiast jak te prace będą przebiegać, mam nadzieję, że będą cały czas kontynuowane, że będzie to po prostu przebiegać w dobrą stronę, w dobrym kierunku. Ja chciałem wspomnieć o innym miejscu, Lwów z boiska. To jest miejsce, które również będzie objęte, czy już zostało objęte ekshumacjami. Natomiast mylnie w mediach przedstawia się to miejsce jako miejsce właśnie, gdzie można odkryć szczątki ofiar ludobójstwa, dlatego że tam mamy do czynienia z żołnierzami, polskimi żołnierzami września 1939 roku, a więc zupełnie inny kontekst. Ale też przypomnę, że i Ukraińcy otrzymali zgodę na rozpoczęcie ekshumacji na terenie województwa podkarpackiego. Nie pamiętam dokładnie teraz nazwy tej miejscowości, ale no, tam również zaczną się ekshumacje, a więc tutaj zasada wzajemności cały czas funkcjonuje. No i wydaje się, że powinno być, jeżeli chodzi o te ekshumacje polskich ofiar ludobójstwa na Wołyniu, w Małopolsce Wschodniej, ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich szowinistów, myślę, że powinno być to znacznie, ale to znacznie rozszerzone to wszystko. To znaczy mamy do czynienia z ekshumacjami w jednym miejscu, a miejsc tych masowych zbrodni, ukraińskich zbrodni było kilka tysięcy.
Jest oczywiście o wiele więcej. Panie Pawle, jeżeli pan pozwoli, wróćmy do pana Henryka Kołodzieja, konsula honorowego Ukrainy w Szczecinie. Niech się odniesie do tych kwestii historycznych, do tego zapowiadanego przez prezydenta Karola Nawrockiego ustawowego zakazu promowania banderyzmu.
No więc wyraźnie widać, ja nie znam tego pana Pawła, ale pan Paweł chyba mnie także, ale jak bardzo, nawet ja wiem, chyba świadomie ten pan Paweł Ziarski zszedł z rzeczywistych warunków utrudnień do życia, wojny, do kwestii historycznych, które jeśli 80 lat wytrzymały, prawda, no to jeszcze rok czy dwa by to niewiele zmieniło.
Ale one są dla Polaków niesamowicie
bardzo ważne.
Ważne.
Ja się zgadzam.
Ale nigdy
całkowicie
nie było czasu, panie konsul. Chwileczkę,
ja panu nie przerwałem ani razu.
Panie Pawle, dajmy się wypowiedzieć panu konsulowi, zaraz pan jeszcze wróci do głosu, dobrze?
Uwielbiam to.
Panie konsulu.
Mianowicie rzecz polega na tym, że nie kwestie historyczne zaskoczyły tych migrantów i uciekinierów, bo kiedyś mnie się z ABW oficer zapytał, panie Henryku, co sądzą samorządowcy ukraińscy, bo ja mam kontakt z samorządami, o Wołyniu. Ja mówię, nic. no oficer w stopniu majora zgłupiał. Jak to? Nic. Ja mówię, nie, bo oni nie wiedzą. Oni po prostu nie wiedzą. Wobec tego to wymaga czasu. Oni mają w tej chwili tutaj dwoje dzieci, żonę, tam męża w niewoli, brata zabitego, mają, powiedziałbym, krzyż pański wynikający z całkiem innych przesłanek. I czy się to komu podoba, czy się nie podoba, atakując tych, którzy już są w pozycji zgarbionej lub też na kolanach, no bo walczą resztkami sił i z tego, co im świat pomoże, to jest cudowna obrona w tej chwili, to mówiąc tak szczerze, chcąc, nie chcąc, myślę, że tu mnie nikt nie zaprzeczy, że pomagamy Putinowi. Tak, bo on tylko zaciera ręce, on się cieszy. Jak się będą znowu, przecież na Wołyniu nie tylko tam wspierali i Niemcy wspierali, żeby Polacy z Ukraińcami mordowali i Rosjanie wspierali partyzantka, to przecież to są fakty historyczne. Ze mną to już tak trudno jest powiedzieć, że konsul Kołodziej jest niezorientowany. Jestem dobrze zorientowany w tych sprawach i wiem, że te wpływy tam były. Oczywiście. Natomiast w tej chwili przez zaniechanie, że Rosjanie pomagali w mordowaniu, mówią szczerze, podpuszczając Ukraińców, tym samym w istocie wybielamy ich. I tak, jeśli byśmy chcieli dyskutować, ja zapraszam pana Pawła, były Dni Kultury Ukraińskiej w tej chwili. Są ludzie w Szczecinie, którzy pamiętają, że jak byłem szefem oddziału Związku Ukraińców w Polsce, jeszcze za profesora Nagaja i profesora Węgrzanowicza, który był szefem Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich, zorganizujmy konferencję. O tym można rozmawiać, bo to są kwestie historyczne.
No to warto rozmawiać. Wróćmy do pana Pawła, bo już musimy kończyć.
Natomiast
jeszcze ostatnie zdanie.
Uciekanie do kwestii historycznych jest faktycznym pomaganiem dla propagandy rosyjskiej i tutaj 2x2=4.
Panie Pawle, co pan na to?
Tak, rzeczywiście. Uciekanie się, zakłamywanie historii jest rzeczywiście prezentem dla Kremla, dla Putina, który notorycznie wykorzystuje fakt, że Ukraina nie uporała się z tą swoją historią najnowszą. To, że właśnie Ukraina podkłada się w ten sposób i wykorzystuje to kremlowska propaganda. Gdyby ukraińska polityka historyczna wyglądała inaczej, to znaczy gdyby rzeczywiście odciąć się od tych zbrodniarzy, gdyby rzeczywiście stawiać chociażby na sprawiedliwych ukraińskich, bohaterskich Ukraińców, którzy ratowali Polaków w trakcie rzezi, w trakcie ludobójstwa, gdyby zerwać tą symboliką banderowską i też neonazistowską wprost, mówiąc tutaj o SS Galicien i innych formacjach, wtedy rzeczywiście rosyjska propaganda nie miałaby tego argumentu. A więc ja w moim przekonaniu i w przekonaniu wielu innych osób, również ze środowisk kresowych, również ze strony rodzin ofiar, ale po prostu ze strony wielu Polaków jest tak, że to jest w interesie Polski, penalizacja banderyzmu, dochodzenie do prawdy historycznej, ale również w interesie Ukrainy.
Myślę, że
Ukraińcom łatwiej, o wiele łatwiej byłoby też znaleźć się w kręgu kulturowym zachodnim, mówię tutaj o NATO, o Unii Europejskiej, bez tego, bez, że tak powiem, powiedzenia wprost, czy ja to popieram, czy nie. Tu chodzi o zupełnie coś innego. Szeroko pojęty cywilizacyjny krąg zachodni polega na tym, że po pierwsze chowamy zmarłych, po drugie nie czcimy ludobójców. To chciałem powiedzieć.
Zgadzam się 100%, jeśli chodzi o, przepraszam, ja jestem chrześcijaninem, jak sam raz modlę się w paru kościołach, bo tak mi w życie dyktuje. Natomiast proponuję, nie dawajmy rozgrywać się jeszcze raz w Moskwie, bo rozgrywali nas przez stulecia, a w II wojnie światowej udawało im się to idealnie rozgrywać. I weźmy, poczekajmy troszeczkę i rzeczywiście róbmy wykopki i chowajmy na tyle, ile można i na tyle, na ile stać Ukraińców, żeby mogli nam tym pomóc. Jak im pomożemy teraz, pomożemy sobie. Tak uważam. I ci Ukraińcy, którzy tutaj są z dziećmi, chorzy, biedni, uciekinierzy, w części, zostaną części, wrócą i wtedy będziemy kopali i chowali tak, jak trzeba.
Podejrzewam, że panowie mogą podpisać protokół rozbieżności. Panie Pawle, bardzo dziękuję. Paweł Zdziarski, dziennikarz i działacz społeczny, autor książek, prezes Stowarzyszenia Wspólnota i Pamięć. Pozdrawiamy.
Pozdrawiam również, dziękuję bardzo.
Wszystkiego dobrego. A przy naszym telefonie dziękuję mu za cierpliwość pan profesor Maciej Milczanowski, Uniwersytet w Rzeszowie, Zakład Studiów nad Wojną, Wydział Nauk Społecznych. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, witam serdecznie.
Panie profesorze, z punktu widzenia bezpieczeństwa Polski, naszego kraju, jak pan przyjął weto Karola Nawrockiego do tej ustawy oferującej wsparcie Ukraińcom w Polsce?
No, na pewno z mieszanymi uczuciami, bo ja rozumiem, no przysłuchiwałem się chwileczkę rozmowie, więc ja rozumiem te zapowiedzi pana prezydenta i jego no, całą tą linię polityczną, bo wydaje mi się, że nawet prezydent Duda próbował nakłonić pana obecnego prezydenta do troszkę zmiany tej linii stanowiska na takie no, bardziej wyrozumiałe wobec tego, co się dzieje w tej chwili w Ukrainie, a nie tylko patrzenia przez pryzmat właśnie tych konfliktów historycznych, tego, co się działo kiedyś. No, ja muszę powiedzieć, że pracuję w uniwersytecie już kilkanaście lat i miałem całą naprawdę rzeszę, mnóstwo ukraińskich studentów, z którymi często rozmawiałem na różne tematy i II Rzeczypospolitej i właśnie tych problemów z rzezią wołyńską i późniejszych. I to, co mówił pan konsul, bardzo do mnie trafia. Ja się no właściwie z każdym słowem pana konsula zgadzam, bo kwestie historyczne są bardzo ważne. I to nie ma co do tego żadnych wątpliwości. Każdy naród czci swoją historię, pamięta ją i różne krzywdy z niej wynikające zawsze no w pewien sposób ten naród ukierunkowują. Ale jedna rzecz to są doświadczenia historyczne, a druga rzecz to jest teraźniejszość i przyszłość. I bez spojrzenia w przyszłość, no, ta historia niczego nas nie będzie uczyła. To nie jest tak, że bierzemy historyczne doświadczenia, przeklejamy je na przyszłość i w ten sposób budujemy jakieś strategie. Wręcz przeciwnie. Historia powinna nas uczyć, czego unikać w przyszłości. To, co się w tej chwili dzieje na Ukrainie, tutaj naprawdę to, co mówi pan konsul, mi się wydaje bardzo racjonalne, bardzo takie... Przecież on się zgadzał z panem Pawłem przed chwilą. On cały czas podkreśla, że wszystko, co mówił pan Paweł, zgoda, tak jest. Ale no, w jakiś sposób część naszego społeczeństwa jakby wyklucza zupełnie i kwestię wojny, i kwestię tego, o czym mówił też pan konsul. Przecież też byliśmy uczeni na lekcjach historii, że Rosja inspirowała ten konflikt między Polakami i Ukraińcami, że Niemcy to samo robili. Nagle to wszystko jest pomijane i koncentrujemy się tylko na Ukraińcach, tylko na tych zbrodniach i to wszystko wybiela w pewien sposób Rosję. No, naprawdę trudno się z tym nie zgodzić.
Czyli powinniśmy, panie profesorze, powinniśmy czekać z ekshumacjami jakimiś masowymi, o których pan Paweł Zdziarski ze Wspólnoty i Pamięć mówił, do końca tej wojny i do rozliczenia?
Nie, powinniśmy się ich domagać, powinniśmy cały czas o nich z Ukraińcami rozmawiać. To jest też pewien proces. Tam no, trwa wojna, więc każdy naród doświadczony przez wojnę się nacjonalizuje. Bardzo trudno jest zwalczać środowiska nacjonalistyczne, które są najbardziej jednocześnie patriotyczne. No tak jest, to jest naturalne. Więc zwalczanie tych środowisk w trakcie wojny, kiedy one pierwsze stają na linii frontu, no nie jest rzeczą łatwą. A więc to, że udostępniono te ekshumacje, wydaje mi się bardzo ważnym krokiem w przód w bardzo trudnej sytuacji, w jakiej dzisiaj jest Ukraina. Moim zdaniem jest to krok w przód, który powinniśmy po pierwsze docenić, po drugie nadal naciskać na kolejne ekshumacje, ale za pomocą dyplomacji, za pomocą spotkań kulturowych, za pomocą rozmowy, a nie szantażu, stawiania wszystkiego na ostrzu noża, dlatego że byliśmy w sytuacji, kiedy na naszym terytorium toczyła się wojna, kiedy ginęli Polacy i oczekiwaliśmy wtedy wsparcia, pomocy, a nie rozliczania przeszłości. Wydaje mi się, nie neguję tego absolutnie. Należy się tego domagać jak najbardziej, ale nie stosowanie szantażu, nie stosowanie takich pułapek, w których jeżeli tego nie zrobicie, to my nie będziemy wspierać, to my coś tam zablokujemy, a tego przecież się polscy nacjonaliści domagają i ja się temu stanowczo sprzeciwiam.
I wróćmy, panie profesorze, do bezpieczeństwa pojmowanego tak dosłownie i wprost. Starlinki, mianowicie te satelity, które krążą nad Ziemią, i te satelity między innymi były opłacane przez Polskę i są jeszcze opłacane przez Polskę. One zapewniają internet na Ukrainie. Ta zawetowana ustawa zawierała właśnie przedłużenie tego opłacania. Czy jest pan dobrej myśli, że uda się wypracować rozwiązania dotyczące i Starlinków, i tego internetu w Ukrainie, i pomocy Ukraińcom do końca września, do 30 września?
No, mam ogromną nadzieję. No, absolutnie jest to kluczowa sprawa, bo Ukraina bez satelit nie jest w stanie tam funkcjonować system obrazowania pola walki Delta, ani Kropiwia, ani inne. One wszystkie opierają się o dane satelitarne. Tak jak Amerykanie wstrzymali dostęp do danych satelitarnych tylko na bardzo krótki czas, widzieliśmy natychmiast reakcję na froncie. Ten front zaczął się łamać, sypać, a Ukraińcy mówili, że no, są ślepi i głusi. Jeżeli my teraz przyłożymy do tego rękę, żeby ten front się łamał w różnych miejscach, no to moim zdaniem to będzie rzeczywiście realne wsparcie Rosji. Rozmowy o historii, moim zdaniem, nawet przy dużym zacietrzewieniu, oczywiście Rosja uwielbia grać historią, więc to też jest ważne, ale zatrzymanie właśnie tego wsparcia będzie już bezpośrednim wspieraniem Rosji.
I na zakończenie mam do pana pytanie o badanie socjologiczne na zlecenie Rzeczpospolitej, tego dziennika. Otóż dziennikarze zapytali, czy zdaniem Polaków pomoc udzielana Ukrainie przez Polskę od początku wojny z Rosją jest niedostatecznie doceniana przez sojuszników i Ukrainę. I odpowiedzi tak udzieliło 65% badanych. Przeciwnego zdania, czyli jest dostatecznie doceniana, zaledwie 15%, a 20% nie ma w tej kwestii zdania. Zaniepokoiło mnie, panie profesorze, że aż 65% Polaków uważa się za niedowartościowanych, że jesteśmy za mało za tę pomoc chwaleni, nagradzani, nie wiem, zapraszani na różne salony. Jak pan profesor to postrzega?
Znaczy, jeżeli chodzi o Ukrainę, to już o tym mówiłem, że to jest państwo w trakcie wojny. Trudno oczekiwać, że będą nieustannie nam dziękować. Wydaje mi się, że naprawdę bardzo dużo tych podziękowań płynęło. Ja sam uczestniczyłem w wielu konferencjach, debatach i Ukraińcy w nich występowali i zawsze zaczynali od podziękowania Polakom za wszystko, co robiliśmy. Naprawdę tych podziękowań było tak dużo, że nie wiem, jak wyliczyć, że jest ich za mało. Bardzo trudno mi w to uwierzyć.
To skąd to natomiast, Polaków niedowartościowanie takie, gdy chodzi o...
Natomiast oczywiście, że na Zachodzie...
Oczekiwanie wdzięczności.
Na Zachodzie patrzy się na to, to inaczej. Widzimy, Stany Zjednoczone też wyliczają sobie jakieś zupełnie absurdalne kwoty, którymi miały wspierać Ukrainę po to, żeby obniżać jakby fałszować ten wizerunek Europy, w tym Polski. Więc rzeczywiście tutaj jest bardzo dużo takiego szumu informacyjnego. Natomiast w tych relacjach z Ukrainą oczywiście cały czas są różne napięcia i one na pewno utrudniają jakby zrozumienie tego, jak te relacje powinny być budowane. Wydaje mi się, że coraz więcej w Polsce też jest takiego nastawienia antyukraińskiego, które wynika nie tylko z tego, że społeczeństwo zmienia swoje nastawienie, ale z planowego działania różnych grup skrajnie prawicowych, które zyskują coraz większe poparcie i dzięki temu kształtują świadomość wielu Polaków.
I tu musimy stawiać kropkę. Panie profesorze, bardzo dziękuję. Maciej Milczanowski, Uniwersytet w Rzeszowie, Zakład Studiów nad Wojną, Wydział Nauk Społecznych. Pozdrawiamy.
Dziękuję bardzo.
I dziękuję także za rozmowę panu Henrykowi Kołodziejowi, konsulowi honorowemu Ukrainy w Szczecinie. Dziękuję bardzo, panie konsul.
Dziękuję. Dobranoc.
Dziękujemy bardzo. My także się kłaniamy. Kamil Fraszak, Piotr Tolko, Sławek Orlik i Janusz Wilczyński. Do usłyszenia.